Gościem Radia Gdańsk jest redaktor Marek Pyza, dziennikarz śledczy Tygodnika Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
A powodem tekst okładkowy, tekst śledczy Tygodnika Sieci najnowszego, jak działał i nadal działa Układ Gdański. Kilka wątków poruszymy. Zaczynamy od fragmentu tekstu. Wybór Aleksandry Dulkiewicz oznacza zakonserwowanie w Gdańsku chorego systemu, co dla niepoznaki nazywane jest teraz wypełnianiem testamentu Pawła Adamowicza. Koniec cytatu. Jednoznaczna ostra teza, przecież Aleksandra Dulkiewicz dopiero obejmuje rządy. Dowody?
Ale to nie jest nowy urzędnik w gdańskim ratuszu. Od lat tam pracuje, zastępowała Pawła Adamowicza. Od lat funkcjonuje w tym układzie urzędniczo-spółkowym, że tak powiem, mam na myśli spółki miejskie. Wciąż zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Arena Gdańsk. I taki wybór oznacza, że w Gdańsku pod względem tej przejrzystości, a raczej nieprzejrzystości machiny urzędniczej za wiele się nie zmieni. No, pani Aleksandra Dulkiewicz jest tego gwarantem.
To panie redaktorze, od razu w takim razie przeskoczmy do wątek z końca tekstu. Ważni urzędnicy zasiadają w radach nadzorczych miejskich spółek, czerpią z tego dodatkowe dochody. O kogo chodzi? Czy możemy podać jakieś parę przykładów? Czy to jest zgodne z prawem, czy coś się w tym zakresie zmieniło?
To jest zgodne z prawem jeszcze przez kilka dni, bo prawo się zmieniło w ubiegłym roku. Została zmieniona ustawa o samorządach terytorialnych. Zgodnie z tą nowelizacją prezydenci, radni oraz ich najbliższe rodziny pozostające w gospodarstwie domowym nie będą mogli zasiadać w spółkach prawa handlowego zależnych od jednostki, w której pracują. A zatem wszyscy ci wiceprezydenci, prezydenci i radni muszą z tych spółek się zczyścić, mówiąc brutalnie. I teraz co ciekawe, w Gdańsku to jeszcze nie nastąpiło. Ja rozumiem, że ten 3-miesięczny termin, który ustawodawca dał radnym na wyjście z tych spółek, jeszcze nie minął. No i radni, wiceprezydenci, tacy jak pani Aleksandra Dulkiewicz, już pani prezydent, czekają po prostu na to, aż dokładnie 3 miesiące miną, wezmą te 3 pensje, które im się należą za zasiadanie w radach nadzorczych i dopiero wtedy wypełnią tę ustawę. To oczywiście wszystko jest zgodne z prawem, no ale pytanie należy zadać, czy to jest etyczne. Jeśli pyta pan o przykłady, to w Gdańsku te przykłady można naprawdę bardzo długo wymieniać i mnożyć, bo to dotyczy byłych, obecnych wiceprezydentów Bojanowskiego, Bielawskiego, właśnie pani Dulkiewicz, to dotyczy radnych bądź ich rodzin, jak pani Lodzińska, to dotyczy skarbnika miasta, to dotyczy pani sekretarz miasta i ci wszyscy ludzie, mimo że czasem nadzorują te same spółki z racji pełnionych funkcji urzędowych, na przykład jako wiceprezydenci, czy prezydent Paweł Adamowicz, tak było w czasach świętej pamięci pana prezydenta, i potem drugi raz nadzorują jako członkowie rad nadzorczych, 2 razy de facto biorą za to samo pieniądze. Dlatego też posłowie stwierdzili, że należy z tym skończyć i przeprowadzili taką nowelizację. Dosyć sporo o tym piszemy, to jest duży kawałek tego tekstu, zatytułowany Labirynt Fuch, bo jak się spojrzy na tę mapę spółek gdańskich, a jest to około 30 firm, to nie znajdziemy tam żadnego stanowiska w Radzie Nadzorczej, które dostałby ktoś niezwiązany ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. To wszystko są radni, rodziny radnych, prezydenci i tak dalej, i tak dalej.
Niektórzy wysocy urzędnicy, z tego co opisujecie razem z Marcinem Wikło, zasiadają w kilku radach nadzorczych, czyli jak rozumiem, można dorobić, nie wiem, 2., 3. pensję?
Zależy od spółki oczywiście, bo Paweł Adamowicz tak robił, tak było z GPC-em, o którym pewnie też za chwilę coś powiemy, i on tam w sumie zarobił 1 000 000 zł przez te wszystkie lata, kiedy zasiadał.
Było to zgodne z prawem?
Było to zgodne z prawem, naturalnie, tylko tu znów trzeba zapytać, czy było to zgodne z etyką. GPC jest oczywiście szczególnym przypadkiem, ale o tym może za
chwilę. To może nie uciekajmy od właśnie GPC-u, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak oceniać sprzedaż tego przedsiębiorstwa? Doszło do sprzedaży w 2004 roku na rzecz niemieckiej spółki Stadtwerke Leipzig za 138 milionów złotych. W tej chwili można przeczytać taki artykuł na Wybrzeże 24, gdzie jest powiedziane, że Polska Grupa Energetyczna zaoferowała za odkupienie tych akcji niemieckich 800 milionów złotych, czyli to jest kilkukrotnie więcej. Niemcy nie chcą odsprzedawać, a gdańszczanie przekazują Niemcom z tytułu dywidendy, no mówiąc gdańszczanie, no bo to są mieszkańcy, 14,4 miliona euro. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w tej publikacji Gdańsk jako wspólnota chwalił się tą transakcją. To jest to zysk dla miasta czy strata?
Pan prezydent w tej książce, którą wydał w ubiegłym roku, pisał o tym, że te pieniądze pozyskane od Lipska za sprzedaż GPC-u pozwoliły, tu cytat, na zapewnienie udziału własnego w procesie aplikowania o środki finansowe w pierwszym okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, 138 milionów złotych i z tamtej perspektywy, kiedy GPC był sprzedawany w 2004 roku, mimo sprzeciwu dużej części radnych, mieszkańców, no takich logicznych, zdroworozsądkowych wątpliwości, no mimo wszystko być może dało to się jeszcze jakoś obronić, bo rzeczywiście Gdańsk potrzebował pieniędzy, żeby się rozwijać, podejmować nowe inwestycje, no tylko jeśli popatrzylibyśmy na liczby, na kwoty i zajęli się bardzo prostą matematyką na poziomie szkoły podstawowej, to wyjdzie nam, że to była jakaś zbrodnia na majątku miejskim, bo tak jak pan powiedział, 14 milionów euro dywidendy, przemnóżmy to sobie przez, nie wiem, 3 i się okaże, że po 3 latach już Gdańsk był stratny.
No w tej chwili, jak mówię, Polska Grupa Energetyczna oferowała Niemcom 800 milionów złotych, czyli 800 milionów do 138.
Ja się nie dziwię Niemcom, że oni nie chcą tego sprzedać, bo to jest kura znosząca złote jajka.
Czyli to musi być warte jeszcze więcej.
Oczywiście, że tak. Patrząc na to, jakie są zyski, nie ma sensu tego sprzedawać. To się Niemcom absolutnie nie opłaca, chyba że za jakąś horrendalną, wielomiliardową kwotę. No, widzimy, jak ta transakcja była przeprowadzona. Gdańszczanie mogą tylko tego żałować.
Ta transakcja była, mówi pan, przy sprzeciwie części radnych, ale rozumiem, że większość Rady Miasta zaakceptowała.
Taka była matematyka w Radzie Miasta. Oczywiście, że tak.
A czy dzisiaj można by było na przykład postawić jakiś zarzut, no prezydent Adamowicz nie żyje, ale na przykład Radzie Miasta jakiś zarzut niegospodarności w takiej sprawie?
Z perspektywy tych 15 lat? No, patrząc na to, jaki mamy system prawny, nie. Po pierwsze, dlatego, że znalazłyby się, podejrzewam, argumenty i kancelarie prawne współpracujące z Urzędem Miasta. Fantastycznie by to wytłumaczyły, dlaczego konieczna była sprzedaż tego przedsiębiorstwa w 2004 roku, a poza tym 15 lat temu, panie redaktorze, nawet jeśli to wszystko się dawno poprzedawniało.
Panie redaktorze, kolejny aspekt, wątek tego tekstu, program Mieszkania za Grunty. Sami piszecie jako autorzy, tutaj cytat. Zasada wydaje się doskonała, miasto ma ziemię, oddaje ją firmie, firma buduje osiedla i w rozliczeniu za grunty oddaje mieszkania, lokali komunalnych miastu wciąż brakuje, więc kierunek byłby słuszny, koniec cytatu. W czym w takim razie problem?
W tym, że kierunek byłby słuszny pod warunkiem, że byłyby uczciwe wyceny, że ceny wartości gruntów nie byłyby zawyżane przez miasto, tych gruntów, które są oddawane deweloperom pod budownictwo mieszkaniowe.
Macie na to dowody, że są zawyżane? Rozumiem, że w operatach szacunkowych.
Tak, są takie operaty, które przeanalizowali ludzie, którzy zajmują się rynkiem nieruchomości, architekci w Gdańsku. Rozmawialiśmy z wieloma osobami na ten temat. One oczywiście robią to, robią te analizy anonimowo, że tak powiem, bo chcą dalej normalnie funkcjonować i pracować w Gdańsku. Widzieliśmy bardzo szczegółowe wyliczenia dotyczące licznych transakcji. Naprawdę to nie były jakieś pojedyncze, wyrwane transakcje, ale liczne z wieloma przedsiębiorstwami. Są takie przedsiębiorstwa deweloperskie w Gdańsku, które zrobiły co najmniej kilkanaście tego typu transakcji. Przy każdej z nich te nieprawidłowości, bo będę się upierał, że to są nieprawidłowości, teoretycznie były niewielkie, bo chodziło o to, że chodziło na przykład o to, jakie mieszkania później w ramach tej puli komunalnej deweloper przekazywał miastu i jak je wyceniał, czy to były atrakcyjne, czy nieatrakcyjne
lokale. Bo jak rozumiem, część przekazuje w puli komunalnej, to jest właśnie ten projekt Mieszkania za Grunty, a część
sprzedaje... To jest rozliczenie tych gruntów, oczywiście,
a część sprzedaje na rynku za ceny rynkowe.
Tak jest. I te najgorsze mieszkania, te, które najtrudniej byłoby sprzedać, bo są gorzej zaprojektowane, bo są na planie trójkąta, bo są w gorszym standardzie wykonane, były przedstawiane miastu jako luksusowe lokale, takie same jak sprzedawane normalnie na rynku, choć oczywiście ich wartość była dużo niższa, więc miasto było na tym stratne, twierdzą nasi informatorzy.
Czy możemy oszacować jakieś wielkości tych strat? Czy ci informatorzy szacują to? Jakie są czy to są dziesiątki milionów, czy może setki milionów?
To wszystko oczywiście idzie, myślę, że w setki milionów to jest lekka rachuba, tak bym powiedział, bo jeśli popatrzymy na to, jak wiele jest tych transakcji z jak wieloma deweloperami, to potrzeba będzie bardzo długich wyliczeń, żeby do tych milionów dojść. Ja przypomnę jedną taką transakcję ze spółką Pomeranka. To się wiąże z inną historią głośną w Gdańsku, czyli budową osiedla Neptun Park w Wielitkowie, tam gdzie pan prezydent kupił ze wspaniałymi bonifikatami dwa mieszkania, jego teściowa kupiła trzecie. Ten sam deweloper właśnie w innej inwestycji w ramach programu Mieszkania za Grunty miał zapłacić miastu około 10 milionów złotych kary za zwłokę przy przekazywaniu tych mieszkań. Ostatecznie miasto machnęło na to ręką, nie chciało tych 10 milionów i dalej im się świetnie współpracowało.
To znowu jeszcze a propos tej transakcji, o której pan mówi, w Neptun Park Gdańsk w Gdańsku Jelitkowie, czy to tutaj znowu te bonifikaty, o których pan mówi dla świętej pamięci prezydenta, dla członków jego rodziny, tu znowu w grę wchodzi tylko etyka, czy można by było stawiać jakieś zarzuty prawne?
Można było i były stawiane, są stawiane. Wiadomo, że w przypadku pana prezydenta Adamowicza ta sprawa będzie umorzona, która się toczy przed gdańskim sądem. Na chyba około 20 marca jest zaplanowany termin rozprawy. Natomiast o ile mnie pamięć nie myli, to tutaj może mieć jeszcze kłopoty z prawem zarówno małżonka, jak i teściowa pana prezydenta, bo tam chodziło o to, że rodzina pana prezydenta i on sam kupili te mieszkania jako jedni z pierwszych, czy też pierwsi nabywcy, natomiast wszyscy ich sąsiedzi płacili dużo, dużo drożej, o kilkadziesiąt procent więcej. Natomiast ten deweloper krótko, bo kilka tygodni po transakcji z Adamowiczami dostał bardzo korzystną zmianę planu zagospodarowania przestrzennego od Rady Miasta. Formalnie znów nic złego, bo tu Rada Miasta, tu pan prezydent, ale wiemy, jak to przecież działa faktycznie, i mógł zabudować dzięki temu nowemu planowi to osiedle gęściej, wyżej, a zatem więcej sprzedać, więcej zarobić.
Czyli tu można by było mówić o takiej sytuacji, w której no, jest jakaś korzyść majątkowa za określoną decyzję administracyjną.
Dokładnie takie zarzuty postawiła prokuratura.
Panie redaktorze, jeszcze jeden wątek. To było element kampanii wyborczej. Pytał o to kontrkandydat wówczas prezydenta Adamowicza, czyli Kacper Płażyński. Ta kwestia radnych, kwestia akcji 37 tysięcy akcji dewelopera Robyk, które posiadał Paweł Adamowicz, to ujawniła Gazeta Gdańska. Pytanie, czy prezydent ma prawo posiadać akcję dewelopera, czy nie?
No prawo tego nie zabrania, więc w czym problem, możemy zapytać, ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na to, kto najwięcej buduje, to firma Robyk jest jednym z liderów, zdaje się, na gdańskim rynku, i znów zapytamy o etykę, czy tak powinno być, to nie jest jakiś konflikt interesów, że ta akurat spółka tak świetnie dogaduje się z władzami Gdańska, dlaczego władzom Gdańska tak bardzo zależy, żeby ona się rozwijała, inwestowała i zarabiała, i czy może mieć to jakiś związek z tym, że prezydent, od którego najwięcej wówczas zależało, ma kilkadziesiąt tysięcy akcji tej spółki.
Tutaj jeszcze opisujecie także w takim podtytule Rodzina na swoim, właśnie między innymi takie transakcje, do których korzystała żona pana prezydenta, czyli Magdalena Adamowicz. Na przykład piszecie, że jeszcze przed ślubem z Pawłem Adamowiczem dostała z miejskiej puli 72-metrowy strych na Starym Mieście. Nie kwalifikowała się do trzymania tego lokalu, bo była wówczas mieszkanką Słupska. Rozumiem, że to wszystko macie udokumentowane. Czy to jest sprawa, która już podlega jakimś przedawnieniu? Czy, no bo pani Magdalena Adamowicz na przykład ma być kandydatką w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
No to sprawa i oczywiście nie zaszkodzi, bo gdańszczan to pewnie za bardzo nie przejmie. To nie jest nowa rzecz. To nie my to ujawnimy, ale gdańskie media, i to już wiele lat temu, pisali o tym naprawdę wszyscy, tylko przypomnieliśmy krótko ten wątek, bo od tego się zaczęło, można powiedzieć. Jeszcze rzeczywiście, zanim oni wzięli ślub, takie przekazanie nastąpiło z puli Urzędu Miasta Mieszkań Komunalnych, no a kilka tysięcy rodzin naprawdę potrzebujących, zdecydowanie bardziej potrzebujących niż pani Magdalena Adamowicz, musieli na tego typu lokale komunalne jeszcze sobie długo poczekać.
No, ostatnio dowiedzieliśmy się, że pan Bazylkerski, szef Europejskiego Centrum Solidarności, podlega pod taką grupę 50 osób, które mają specjalne mieszkania komunalne. No, pan Kerski nie jest osobą, która otrzymuje niskie wynagrodzenie.
Ale miasto ma pulę, którą może przeznaczyć zgodnie z widzimisię władz miasta, tym ludziom, którzy dla miasta robią jakieś ważne rzeczy, mówiąc w dużym uproszczeniu. I szef Europejskiego Centrum Solidarności, to była taka funkcja, w ramach pełnienia której należał się według norm i przepisów gdańskich taki lokal. No pytanie brzmi, czy tam wszystko w szczegółach było dobrze dopięte na ostatni guzik, bo z tego, co się dowiedzieliśmy, to są informacje nieoficjalnie. Bardzo musiał, żeby urząd się do tego odniósł. Pan Kerski we wniosku o ten lokal zadeklarował, że będą tam mieszkały cztery osoby. osoby, a to po to, żeby dostać większe mieszkanie 65-metrowe. Podobno mieszka tam sam, a zatem należał mu się nieco mniejszy lokal i pytanie, czy gdzieś nie naruszono jakichś procedur.
Panie redaktorze, to podsumowując naszą rozmowę, ja zadam pytanie z okładki, które sami sformułowaliście. Jak to robią, że wszyscy o tym wiedzą, a nikt nie złapał ich za rękę?
Tak jak napisaliśmy i tak jak o tym sobie tutaj rozmawiamy, to znaczy w wielu miejscach prawo nie zostało złamane. Natomiast czy można lepiej, mądrzej zarządzać majątkiem miejskim? Można oczywiście. I szkoda, że gdańszczanie na to nie zwracają uwagi, bo to, co decyduje o tym...
No, miasto się pięknie rozwija.
Ale nie sposób, żeby miasto się pięknie nie rozwijało przez 20 lat XXI wieku. Prezydent Adamowicz rządził od 98 roku. Popatrzmy, jak się zmieniło jakiekolwiek polskie duże miasto na przestrzeni ostatnich 20 lat. No, nie ma siły. Potrzeba by tam naprawdę jakichś idiotów w ratuszach, żeby te miasta się nie rozwijały. Nie odmawiamy prezydentowi, że nic nie robił, bo rzeczywiście jest sporo inwestycji w mieście, tylko stawiamy tezę, nie my jedni, nie my pierwsi, że można było to robić tak, żeby nie czerpać osobistych korzyści z tego tytułu, a jest mnóstwo dowodów na to, że prezydent Adamowicz, jego najbliżsi i jego otoczenie polityczne takie korzyści czerpają.
Czy Aleksandra Dulkiewicz nawiązała czy z wami kontakt, czy próbowaliście nawiązać, czy była jakaś odpowiedź może już po publikacji tekstu?
Oczywiście, że próbowaliśmy nawiązać ten kontakt. Pani prezydent odesłała nas SMS-owo do swojej rzecznik prasowej. To już jest była rzecznik od kilku dni. Natomiast pani Skorupka-Kaczmarek nie odbierała telefonu, nie odpowiadała na SMS-y i tak się ten kontakt zakończył. Niestety, więc jeśli mówią władze Gdańska, że nie mają czasem możliwości się bronić, bo dziennikarze im nie dają takiej możliwości, to niestety nie jest prawda. Trzeba odbierać telefony, to wtedy można się bronić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Pyza, dziennikarz śledczy Tygodnika Sieci, był gościem Radia Gdańsk. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.
Kłaniam się.